Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem prosto z Ustrzyk Dolnych jest poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznijmy naszą rozmowę od Sanoka. Referendum w sprawie odwołania Sanockiej Rady Miasta jest niewiążące. Żeby odwołać radę, trzeba było głosowania co najmniej 8300 mieszkańców. Głosowało około 4000. Jak pan patrzy na ten wynik i szerzej na to, co dzieje się w Sanoku i Sanockiej Radzie? A pytam, bo ma pan przecież też samorządowe doświadczenia w swoim życiorysie.
Ja nie jestem zaskoczony, że to referendum jest niewiążące, bo ten pułap 8000 głosów od początku w mojej ocenie był nieosiągalny. Ale jeżeli popatrzymy w liczbach bezwzględnych, to z tego, co ja kojarzę, to liczba uczestników referendum jest niższa od liczby wyborców, którzy oddali głos na burmistrza Tomasza Matuszewskiego w wyborach samorządowych. No to pokazuje, że ten elektorat pana burmistrza nawet w całości nie poszedł do referendum. To jest taka sytuacja, która nie jest potrzebna przede wszystkim Sanokowi, bo to powoduje, że mieszkańcy zniechęcają się do samorządu, zniechęcają się do tego, aby brać aktywny udział w pracach samorządu, a przede wszystkim cierpią na tym, dlatego że nie wszystkie usługi publiczne są wykonywane, bądź są wykonywane w sposób ograniczony ze względu na budżet. Myślę, że skończy się to prędzej czy później zarządem komisarycznym, a wtedy, jeżeli będzie zarząd komisaryczny, to ani Rada Miasta, ani Burmistrz Miasta nie będą Sanokiem rządzić, tylko będzie to osoba wskazana przez prezesa Rady Ministrów. I to byłoby najgorsze dla Sanoka.
No właśnie, panie pośle, czy oprócz zarządu komisarycznego widzi pan jakąś możliwość wyjścia z tej sytuacji, która trwa w Sanoku, tego konfliktu między burmistrzem a Radą, bo jest ciśnienie finansowe, jest ten spór trwający, a może nawet właściwie byłoby powiedzieć jednak konflikt między organem wykonawczym, a przynajmniej częścią Rady. Jest realne wyjście z sytuacji, czy tylko zarząd komisaryczny, pana zdaniem?
Jak pan słusznie zauważył, ja mam pewne doświadczenie w tym zakresie i też miałem w swojej przygodzie samorządowej trudne doświadczenia z Radą Miejską, ale nie doszły one do takiego poziomu eskalacji, jakim są w Sanoku. Myślę, że dzisiaj trudno będzie wyjść z tego konfliktu, tym bardziej, że jak to w życiu bywa, i to też trochę dla mnie samokrytyki za czasy urzędowania mnie jako burmistrza Ustrzyk Dolnych. Prawda zawsze leży po środku i winne są obie strony, nigdy jedna. Więc myślę, że jeżeli obie strony, zarówno radni, kojarzeni i stowarzyszeni wokół przewodniczącego Rady Sławomira Miklicza, jak i pan burmistrz Tomasz Matuszewski zrobili oboje krok wstecz po to, żeby potem zrobić dwa kroki naprzód, to dla Sanoka byłoby dużo lepiej. Natomiast nie wiem, czy to już nie zaszło za daleko. Nie ma chyba innej alternatywy. Jeżeli Sanok nie będzie w stanie realizować planu naprawczego, no to minister finansów, prezes Rady Ministrów będzie zmuszony do tego, żeby ten zarząd komisaryczny wprowadzić. A jak przyjdzie komisarz i oby to nie była osoba polityczna, najlepiej, żeby to nie była osoba z Sanoka, bo to w ogóle było, gdyby to była osoba związana ze środowiskiem radnych, to by było bardzo źle dla Sanoka. Najlepiej, żeby to była osoba z zewnątrz. To taka osoba wprowadzi takie kroki, które wynikają z programu naprawczego. A z programu naprawczego wynika między innymi to, że mają pójść podatki do góry i te podatki pójdą do góry i wiele innych rzeczy, które w tym programie się znajdują, zadzieją się przy komisarzu.
Oczywiście sytuacji w Sanoku będziemy się przyglądać, ale przejdźmy teraz na krajowe podwórko. Przebywający na Węgrzech Zbigniew Ziobro został najpierw pozbawiony immunitetu, później prokuratura postawiła mu wniosek o areszt w związku z ponad 20 zarzutami, między innymi defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości, kierowania grupą przestępczą oraz ingerowanie w przygotowywanie ofert konkursowych. Zbigniew Ziobro chciałby przesłuchania w Budapeszcie bądź Brukseli. Jak pan skomentuje, panie pośle, tę sytuację dotyczącą byłego ministra sprawiedliwości?
No to nie jest koncert życzeń pana Zbigniewa Ziobry. Każdy jest równy wobec prawa i każdy ma obowiązek stawić się przed organami ścigania w Polsce, jeżeli jest Polakiem i nie ma chociażby, tak jak poseł Romanowski, azylu politycznego, a Zbigniew Ziobro takiego azylu nie ma, więc to nie jest tak, że będzie Zbigniew Ziobro proponował, że ten go może przesłuchać, ten go nie może przesłuchać, a może jeszcze będzie Zbigniew Ziobro wybierał pytania, że to zada mu ktoś, a to mu nie zada ktoś. No nie, no Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, przed polskim prokuratorem, ustrzec zarzuty i bronić się przed sądem. Zresztą sam powtarzał, że nie możemy być fujerami i miękiszonami, więc teraz niech sam się nie okazuje tym samym, bo się powoli okazuje, że jeszcze jeden poseł Solidarnej Polski wyjedzie na Węgry i będą mogli posłowie stworzyć koło parlamentarne na emigracji Prawa i Sprawiedliwości.
Trochę jest to taka, myślę, jednak wymiana przynajmniej poglądów, a może ciosów za cios, bo tu z jednej strony pada pewna deklaracja, tu z drugiej strony prokuratura jakby prowadzi swoje postępowanie. Komentatorzy mówią, może być tak na przykład, że Zbigniew Ziobro wzorem Marcina Romanowskiego poprosi jednak o azyl na Węgrzech, ale tu z kolei wzorem Marcina Romanowskiego może zostać mu unieważniony paszport. W tle są przyszłoroczne wybory na Węgrzech. No trudno być wróżką i prorokować, jak się sytuacja rozwinie, ale pana zdaniem no to będą te kolejne kroki ze strony organów państwowych w stosunku do Zbigniewa Ziobry, czy też Marcina Romanowskiego?
Jeśli chodzi o pana posła Marcina Romanowskiego, to mamy jako państwo związane ręce, bo jest azyl polityczny i dopóki on będzie, to nie można go zatrzymać i sprowadzić do Polski. Jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobro, jeżeli otrzyma azyl, to będzie dokładnie taka sama sytuacja jak z posłem Romanowskim, a jeżeli nie otrzyma tego azylu, to polskie państwo powinno dokonać zatrzymania przy pomocy służb, które są na Węgrzech, natomiast konieczny do tego europejski nakaz aresztowania, z tego co wiemy publicznie, medialnie, bo mam taką samą wiedzę jak i pan w tym zakresie, takiego nakazu jeszcze nie ma, więc myślę, że trzeba poczekać, natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak swoje sprawy załatwiać w Polsce, a nie na Węgrzech, a faktycznie ta perspektywa wyborów na Węgrzech może powodować lekki niepokój u pana posła Romanowskiego i u pana posła Zbigniewa Ziobro, bo może się okazać, że Orban nie wygra kolejnych wyborów, a nowa władza wcale nie będzie chciała przytrzymywać tam i chronić polskich polityków. Natomiast myślę, że inne miejsce do azylu też się znajdzie. Niektórzy w kuluarach sejmowych mówią, że to może być nawet Miami albo jakiekolwiek inne ciepłe miejsce w Stanach Zjednoczonych.
Panie pośle, minister rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił się do rzeszowskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o kontrolę dotyczącą sprawy działki w Nienadowej, która sprzedana została byłemu wiceprezesowi oddziału tegoż rzeszowskiego właśnie, a którą ten miał sprzedać następnie z wielokrotnym zyskiem. Sam zainteresowany odpiera zarzuty, mówiąc, że działkę przed sprzedażą musiał uzbroić, a całą transakcję kontrolowało wcześniej ABW i nic nie znalazło, zatem dla niego to poszukiwanie trochę haków na jego osobę. Tutaj też poproszę o komentarz do całej sytuacji z pana strony.
Jeżeli doszło do złamania przepisów prawa, no to mają organy państwa czym zajmować się. Ja bym zaczął od tego, czy jakikolwiek dokument, chociażby jakieś poświadczenie nieprawdy albo cokolwiek innego ze strony byłego wicedyrektora oddziału rzeszowskiego KOWR-u miało miejsce, bo z punktu widzenia etycznego wydaje się to wątpliwe, czy kupowanie za niższą cenę po to, żeby w szybkim czasie odsprzedać z dużo większym zyskiem i jak jeszcze czytamy w mediach lokalnych, ci rolnicy byli zapewniani o tym, że będzie inne przeznaczenie tych działek, to jest nieetyczne. Natomiast pytanie, czy jest zgodne z prawem? No, etykę oceniają wyborcy. Zgodność z prawem oceniają organy państwa, prokuratura i sądy. Jeżeli było niezgodnie z prawem, no to należy przykładnie, tak jak każdego innego obywatela, ukarać, złożyć odpowiednie wnioski do sądu karnego, akt oskarżenia i sąd powinien skazać i to sąd zrobi, a nie my. Natomiast etykę ocenią wyborcy i to wyborcy powinni ocenić przy kolejnych wyborach, czy takie działanie powinno mieć miejsce. Jeżeli doszło do złamania prawa, trzeba wyegzekwować konsekwencje. Jeżeli nie doszło, to trzeba tylko napiętnować z punktu widzenia etycznego.
Porozmawiajmy jeszcze przez moment w naszej rozmowie o sprawach dotyczących bezpośrednio Polski 2050. Co dalej z marszałkiem Szymonem Hołownią, panie pośle? Marszałek, który z tej funkcji schodzi, stara się o stanowisko w ONZ, ale z drugiej strony pojawiają się informacje, że mógłby zostać wicemarszałkiem, natomiast nie będzie już szefem Polski 2050. Jaka będzie przyszłość marszałka Szymona Hołowni?
Myślę, że we wtorek Szymon Hołownia zostanie wicemarszałkiem Sejmu, bo taką mamy umowę zarówno z panem marszałkiem, jak i z koalicjantami. Myślę też, że pan marszałek ma realne szanse, żeby zostać wysokim komisarzem do spraw uchodźców. Jest, można powiedzieć, w ścisłej trójce kandydatów obok kandydata z Francji i z Turcji, więc to się będzie rozstrzygało w najbliższych dniach i myślę, że byłby bardzo dobrym komisarzem i dla Polski byłoby dobrze, gdyby tym komisarzem został, bo myślę, że Polak w takim miejscu by też dużo Polsce pomógł i zadbał o interesy nie tylko Polski, ale także całej Europy. Natomiast wybory szefa partii przed nami, do 9 grudnia bodajże można zgłaszać kandydatów na szefów partii Polski 2050. Dwóch już mamy oficjalnie potwierdzonych, jest to Ryszard Petru, były szef Nowoczesnej, i Joanna Mucha, była posłanka Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy jeszcze, kto się zarejestruje. Natomiast Szymon Hołownia na dzisiaj mówi, że nie będzie szefem partii i trzeba wybrać nowego. Mamy jeszcze 2 lata do końca kadencji. Trzeba przez te 2 lata pokazać swoją pracą Polkom i Polakom, że zasługujemy na zaufanie. Ja staram się każdy dzień, kiedy nie jestem w polskim parlamencie, kiedy nie jestem w Warszawie, być w terenie. Myślę, że jest to też zauważalne przez mieszkańców. Tylko w tamtym tygodniu byłem w kilku powiatach, byłem w powiecie przeworskim, jarosławskim, piasielskim, byłem wczoraj także w powiecie brzozowskim w tamtym tygodniu, więc staram się jeździć do wyborców tam, gdzie chcą, żebym przyjechał i porozmawiać o różnych sprawach. Więc robotę trzeba robić, a to, co się zadzieje w tej wielkiej polityce, to do tego trzeba się jakby dostosować. Najważniejsze, żeby ludzie ufali nam jako parlamentarzystom, na nas głosowali. A kto będzie szefem Polski 2050, to myślę, że dla Polek i Polaków, a zwłaszcza mieszkańców Podkarpacia, czy tego regionu, w którym ja mieszkam, jest najmniej znaczące.
Panie pośle, to pewnie dużo jeszcze tej pracy organicznej przed wami, bo mimo, że 2 lata do wyborów, to jednak no, sondaże dla Polski 2050 nie napawają optymizmem. To jest według różnych sondaży, tak mniej więcej od nieco ponad 1 do 3%. No to spora różnica w porównaniu do tego, co Polska 2050, trzecia droga, tak to ujmijmy, miała przed i w trakcie wyborów do parlamentu w roku 2023.
No ma pan zupełną rację, nie ma co tutaj się oszukiwać, że to poparcie Polski 2050, które startowało razem z Polskim Stronnictwem Ludowym pod szyldem trzeciej drogi, spadło, bo wtedy mieliśmy w wyborach około 13%, a teraz jeżeli zsumujemy poparcie naszej PSL-u, to jest to około, w zależności od sondażu, od 4 do 6,5%. Ale to też pokazuje, jak zabetonowana jest polska scena polityczna. Ten duopol pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Obywatelską od lat funkcjonuje i na Podkarpaciu było doskonale to widać. Ja jak jeździłem w kampanii wyborczej w 2023 roku, to jak wszyscy wiemy, na Podkarpaciu raczej Koalicja Obywatelska nie cieszę się zbyt dużą popularnością, to słyszałem, że nigdy na koalicję nie zagłosuję, nigdy na Tuska, a z drugiej strony słyszałem nigdy na Kaczyńskiego, więc to pokazuje, że jest miejsce na pośrodku między tymi dwoma zwaśnionymi, że tak mogę użyć, partiami politycznymi, które jakby w Polsce rządzą od wielu, wielu lat. Myślę, że zawsze będzie na to miejsce. I chcemy w tym miejscu się znaleźć i chcemy być tą alternatywą dla Polek i Polaków, którzy nie chcą ani PiS-u, ani Koalicji Obywatelskiej. 2 lata temu się udało, mam nadzieję, że za 2 lata również się uda. Jeżeli nie, no to taka będzie wola wyborców. Ja jestem tego przekonania, że politycy są tyle warci, tyle znaczą, ile na nich zagłosuje wyborców. Jeżeli nie uzyskują poparcia, to oznacza, że wizja, którą zaproponowali, była nie do zaakceptowania przez Polki i Polaków i trzeba odejść z tej polityki, trzeba się z tym pogodzić. Nie można mieć świadomości, nie mieć świadomości, że wiecznie się będzie w polityce i wiecznie się będzie posłem czy jakimkolwiek inną osobą pełniącą funkcje publiczne.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.
Ta rozmowa po 9:00 do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.